Dzisiaj na początku przed nabożeństwem, kiedy staliśmy tutaj z boku i przywitałem się z gospodarzem Domu Kultury dzisiejszym, Andrzejem, zapytał mnie, Bernard, jaki jest temat dzisiejszego kazania? Ja mówię, ale po co? On tak, okej, musisz mówić, mówię, ale to jest właśnie temat dzisiejszego kazania, ale po co? Ale po co? Ten rok 2012 jest takim szczególnym rokiem w wielu kwestiach. Dwoma kwestiami chciałem się podzielić. Pierwsza to jest, mój tata w tym roku zmienił samochód. Kupił go w roku 1984. To był rok, kiedy poznałem moją żonę dzisiejszą. Dzisiejszą żonę, a ówczesną dziewczynę. Okej. Aktualną. Wiecie, i jak nasze relacje idą ku dobremu i mamy się bardzo dobrze, tak 28-letni samochód, no o tym już tak nie można powiedzieć. Wręcz nie wypada mówić na 28-letni samochód maluch. I wiecie, wielokrotnie podejmowałem temat, trzeba go już tam wymienić, bo już tam trzeba było kleić go z dołu i tak dalej. Może być już wymieniał ten samochód. My już mieliśmy trzeci, tak? Model. A mój tata cały czas malucha. I zawsze mówił, ale po co? Przecież jeszcze jeździ. Nie ma problemu z nim. Zmieści się wszędzie. Jemu to wystarczy. Ale teraz, kiedy zmieni już auto, ma inne, to nie wróciłby do starego modelu. Jest zadowolony. Na pewno zastanawiam się, czemu tego wcześniej nie zrobiłem. Wiecie, w tym roku też wyremontowałem duży pokój. Podjęliśmy dużą decyzję, remontujemy duży pokój. Ten pokój zrobiliśmy pierwszy raz 20 lat temu. 15 lat temu przeżył lifting i od tego czasu było okej. Okay. I wiecie, żona tak wielokrotnie siedzieliśmy i mówiła, wiesz, te roki już są takie czorne, trzeba by coś zrobić. A tak sobie siedzę i myślę, ale po co? Przecież jeszcze nie ma tak, po prostu zmienił się tylko kolor, odcień koloru. Po co coś zmieniać? I w tym roku przez 2 miesiące jednak zmienialiśmy coś i teraz, kiedy usiądziemy sobie w tym pokoju, jednak warto było i ponieść ten trud i warto było i tak, takie pytanie, dlaczego tak późno? Wiecie, i czasami tak jest również w naszym życiu, że po prostu musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zadajemy go sobie, robimy pewne rzeczy i zadajemy sobie pytanie, ale po co? Ktoś mówi nam, może warto coś zmienić, może iść w tamtą czy w tamtą stronę, może zrób coś innego i tak myślimy sobie, no ale po co? Jest dobrze. Po co coś robić? To na pewno pytania rozumieją bardzo dobrze mężowie, którzy żony zachęcają, żeby coś zrobić w domu. Ale po co? Wszystko funkcjonuje, wszystko jest okej. Okay. Dzisiaj chciałbym, abyście odpowiedzieli sobie na to pytanie w kontekście Kościoła. Ale po co? Po co coś zrobić? Po co iść w jakimś kierunku? Wierzę, że to nam pozwoli zrobić jakiś krok do przodu. Teraz jednak chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy, abyśmy ten czas powierzyli Bogu. Pochylcie proszę swoje głowy i bądźmy się do Pana. Boże nasz Ojcze, stoimy tutaj przed Tobą jako Twój lud, odkupiony krwią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Stoimy tutaj przed Tobą jako Twoje dzieci, Twój Kościół, który od wieków zaplanowałeś, aby przez każdego z nas, przez tych, którzy odpowiedzieli na wyzwanie Twoje, chodź za mną, przejawiała się mądrość na wielokrotne i na różne sposoby. Panie, Ty przez Twojego Ducha daj nam poznanie tej prawdy, prawdy, która wynika z Twojego Słowa, abyśmy mogli iść do przodu, aby zadając sobie pytanie, ale po co, mieliśmy jasną i konkretną odpowiedź naszego życia. Dotyka się nas, Panie, dzisiaj. Otwiera nasze umysły. Panie, usuwaj uprzedzenia, aby to wszystko służyło ku wzrostowi Kościoła i ku uwielbieniu Twojego imienia. Amen. Chciałbym dzisiaj, abyśmy zajrzeli do listu do Efezjan. 3 rozdział, od 28 do 10. Ja miałbym robić się taki kluczowy fragment. Apostoł Paweł rozwija tutaj taką myśl o powołaniu do Kościoła i pogan, i Żydów. Mówi tutaj, że to był taki tajemny plan Boży, aby tak się stało, aby Kościół, a więc różni ludzie współżyli razem. I pisze tutaj od 8 wersetu: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i aby na światło wywiódł tajemny plan, który ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Przez Kościół różnorodną, a więc wszelaką mądrość Bożą, objawiającą się na różne sposoby. Kiedy czytam mądrość, to przypomina mi się, jakby nie inaczej, mądry człowiek, którym był Salomon. Tak? Czytaliście o nim w Biblii. Człowiek, który był najmądrzejszy na ziemi, który przed nim nie było takiego i po nim też nie. Wiecie, i taki fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, 10 rozdział, od 2 do 9 wersetu chciałem wam przeczytać. Czym się to przejawiało? Przejawiała jego mądrość. I to był czas, kiedy przybyła do niego królowa Saby, słyszała o jego mądrości i chciała się przekonać naocznie, jak to wygląda. I przybyła do Jeruzalemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami. I przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiał dać jej odpowiedzi. Czytamy tutaj, że wiecie, nie przyjechała tak byle jak po prostu, tak sobie jakoś ukradkiem. Przyjechała z wielkim orszakiem, wspaniałym, czytamy, i nie miała byle czego. Miała wspaniałe wonności, wielką ilość złota, drogie kamienie. Po prostu miała wiele pytań, trudnych pytań, które sobie nie umiała odpowiedzieć, które leżały jej na sercu, które rozmyślała. A więc była to osoba bardzo zamożna, na poziomie powiedzielibyśmy. Przyjechała, wjechała do tym wszystkim, do Jeruzalemu, było wielkie poruszenie i stanęła przed królem Salomonem. I rozmawiała z nim, wypróbowywała go, patrzyła, obserwowała, co też to ten król potrafi, albo kim on naprawdę jest, albo czym przejawia się ta jego niezwykłość. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność usługiwania jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jako złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawdą okazało się to, co w Twoich sprawach i o Twojej mądrości słyszałem w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyła i zobaczyła na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o Tobie słyszałam. I teraz: szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci Twoi słudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą zawsze słuchać Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który Ci sobie upodobał, aby Cię posadził na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki. Ustanowił Cię królem, aby stosował prawo i sprawiedliwość. Nie mylę tutaj z partią, to nie chodzi o partię Prawo i Sprawiedliwość. To jest zupełnie coś innego. Wiecie, to, co zobaczyła królowa Saby, ta osoba na poziomie, można powiedzieć, to jest to, że widziała wszystko, co najlepsze, że Salomon ma wszystko najwyborniejsze i czytamy o tym, że była zachwycona. Nie mogła wyjść z podziwu, jak to wszystko widziała. Wszystko już, jako królowa, wszystko miała poukładane w swoim pałacu, miała majątności, jak czytaliśmy, wielkie, a jednak widziała to, co ma Salomon w swoim pałacu, nie mogła wyjść z podziwu. I chciałbym teraz zadać takie dwa pytania, które się nasuwają. Jeśli chodzi o Salomona, ale po co to? Po co to wszystko? Po co by to było? To całe bogactwo, nie wiem, całe to wszystko, co miał. Po co to? Po co aż tyle tego? Po co aż tak? A drugie pytanie, które mi się nasuwa, to czy nie było to dla niego stresujące albo takie obciążające, że, nie wiem, musiał wymyślać te przysłowia wszystkie. Te tysiące, tak? Prawdopodobnie wymyślił. Że musiał siedzieć, kombinować nad tym, że musiał patrzeć, układać tych wszystkich sługi, ubierać ich, nie? Organizować to wszystko, gromadzić. Czy on mógł w ogóle spać spokojnie? Jak on sobie radził z tym wszystkim? Czy nie czuł się po jakimś czasie wypalony, że po prostu ma już dosyć? Już ma dość tego bogactwa, dość tej wiedzy, dość po prostu tego organizowania. Najlepiej by to wszystko zostawił i sobie gdzieś poszedł. Gdyby go nikt nie widział i po prostu gdyby miał tylko, nie wiem, minimum. Czy nie było w jego życiu takiego momentu? Czy to był dla niego ciężar, który Bóg na niego złożył? Jak myślicie? Wiecie, to, co miał Salomon i to, co wszystko, to organizacja, którą miał w swoim pałacu, mądrość, o której czytamy, wszystko to było rezultatem wysłuchanej modlitwy. Czytamy wcześniej również w tej samej księdze, w pierwszej księdze królewskiej, w trzecim rozdziale, od 7 do 10 wersetu, że jako młody król modlił się. Modlił się w ten sposób. Teraz wtedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja też jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Stał jako młody król, niedoświadczony, młody człowiek. Myśli sobie, co ja zaraz pocznę z tym ludem? Jak zarządzać? Jak kierować tym ludem? Jak sobie dam radę? Jak sprostam temu wyzwaniu? Temu zadaniu, które zostało powierzone? Był prawdopodobnie przestraszony, obawiał się i nie wiedział, co dalej zrobić. I modlił się do Pana. Daj przeto Twojemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrym i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Podobało się Panu, że Salomon prosił Boga o mądrość, o to, aby mu pomógł w realizowaniu tego zadania, które mu dał. Że był świadomy tego, że nie wie, co zrobić, nie poradzi sobie i miał pragnienie. Przyszedł do Pana, szukał u Niego pomocy, szukał u Niego wsparcia. Przystąpił do Niego odważnie, przystąpił do Niego, aby po prostu Go poprowadził w tym. Panu się to podobało, odpowiedział na Jego modlitwę. Czy to było dla Niego ciężkie? Myślę, że nie. Wiecie, to, co później doświadczył Salomon, to było coś, co go po prostu, co wypływało z niego, czym chciał się dzielić. To wypływało z niego te wszystkie przysłowia, te pomysły, które miał odnośnie swoich sług, odnośnie strojów, odnośnie potraw na stole, odnośnie ofiar. To po prostu to wypływało z niego. On miał radość z tego, miał pasję. Tak sobie to wyobrażam. Każdy człowiek, który jest zachęcony i który, który ma jakieś perspektywy, który ma pomysły, pali się do tego, aby to realizować. Ma radość z tego, ma przyjemność, aby to wszystko wprowadzać i widzieć, jak to się rozwija, jak to wszystko rośnie, jak to wszystko się układa w całość. To jest niesamowite. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że wszystko, co było w pałacu Salomona, że w ogóle Salomon sprawił, że miał najlepszy marketing, współpracował z innymi królami, wymieniał, po prostu był biznesmenem, handlował z nimi, układał się z nimi w jakiś sposób. Był kreatorem mody, aby miał najlepsze stroje, najlepszej jakości. Miał patenty, miał technologie, które nie mieli inni wcześniej. Czytamy o jego wojsku, o jego złotych tarczach, które były umieszczone. Czytamy o tym, że po prostu wszystko było nowoczesne i wszystko było jakościowo najlepsze. To nie było byle jaki metal, ale to było złoto. Wszystkie te puchary, które były, naczynia, to było złote. To było najlepszej jakości wszystko. I tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli krótko ująć w dwóch słowach całą mądrość Salomona, to powiedzielibyśmy, że przejawia się w takich właśnie dwóch słowach aktualność i jakość. Aby wszystko było nowoczesne i bardzo dobrej jakości. Ktoś zapyta, no dobrze, ale co to ma wspólnego z Kościołem? Aktualność i jakość. Ja chciałbym dzisiaj zrobić taką rzecz, może ryzykowną, ale chciałbym dzisiaj podać taki wzorzec duchowości. Duchowości, która żyjemy cały czas, chcielibyśmy żyć w relacji z Panem. I chciałem podać taki wzorzec, co to jest. Jeśli chodzi o duchowość, to często jest związana z miejscem i z czasem. Idzie się albo podróżuje się do miejsc, które są święte. Zazwyczaj jest tak, że w tym miejscu ktoś coś kiedyś przeżył. Doświadczył jakiegoś nadzwyczajnego przeżycia, doświadczenia. Nagłośnił to i od tej pory ludzie zjeżdżają się do tego miejsca, bo to jest wyjątkowe miejsce. Tam w tym miejscu zdarzył się jakiś cud, coś niesamowitego. Wszyscy zjeżdżają tam, aby po prostu być w tym miejscu, aby tam doświadczyć czegoś. To jest święte miejsce. Spotkaliście się już z czymś takim? Święte miejsce, święta góra, święte miasto, święte tak dalej, i tak dalej. Gdzie ludzie zjeżdżają się, gdzie ludzie szukają jakichś doznań. To jest szczególne miejsce. Tam jest szczególna duchowość, tak? Wiecie, my nie podążamy do takich miejsc. Jesteśmy w innych miejscach, innym sposób myślenia. I gdyby tak było, to myślę, że dzisiaj byśmy się zjeżdżali do nierodzimia. Dlatego, że kilkanaście tak, lat temu, to tam właśnie przeżyliśmy takie niesamowite poruszenie. Dotknięcie Pana, kiedy w momencie, kiedy piliśmy kawę, po obiedzie piliśmy kawę i Duch Święty się dotknął przy piciu kawy. To było na tyle niesamowite, że gdybyśmy patrzyli w ten sposób, że to właśnie na tym polega duchowość, to byśmy dzisiaj tam wjeżdżali się do tej szkoły i tam byśmy pili kawę i czekali, aż Duch Święty nastąpi. Duchowość to też kojarzy się z czasem. W jakim czasie to się wydarzyło i można powiedzieć, że kiedyś modliliśmy się, bo kiedyś modliliśmy się w takim kółku, modliliśmy się na kolanach, gitaryśmy tylko mieli. I to było naprawdę duchowe. To było fajne wtedy. To był wtedy wspaniały czas. Gdybyśmy tak w ten sposób myśleli dzisiaj dalej, to dzisiaj nie wiem, jakby wyglądała ta altanka w Turzu. Chyba by nas wszystkich nie pomieściła, by może się rozrosła jakoś. Albo może byśmy inną sobie wybudowali, żeby po prostu zachować to coś. Ale wiemy, że to nie chodzi o to, jak było coś w jakimś czasie. Fragment Ewangelii Jana, 4 rozdziału, od 20 do 24 wersetu, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką i mówi takie znamienne słowa. Ojcowie nasi Na tej górze oddawali Bogu cześć, mówi ta niewiasta do Jezusa. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Jezus jej rzekł, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, które by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać w duchu i prawdzie. Czytamy tutaj, że Bóg jest duchem i nie jest związany ani z miejscem, ani z czasem. On działa w pewnym miejscu i w pewnym czasie, ale to może być różne miejsce i różny czas. I teraz w takim razie, gdzie on jest? Jak go można znaleźć? W takim razie, gdzie go można spotkać? Kiedy go można spotkać? Myślę, że taką odpowiedzią na to pytanie jest list do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 12 do 15 wersetu. Czytamy takie słowa. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kluczowe słowo tutaj. Jakie jest? Dziś. Jeżeli nie będzie w twoim życiu dziś, to będzie wczoraj. Jeśli dzisiaj nie doświadczamy Boga, to cofniemy się do momentu, będziemy się cofali do momentu, gdy coś z Nim przeżyliśmy. I zazwyczaj jest tak, że albo cofamy się do przeszłości i mówimy, o, wtedy to było. Wtedy to było fajnie. Było inaczej. Było jakoś tak lepiej. Jakoś tak lepiej doświadczaliśmy Boga. Lepiej to wszystko wyglądało. Nie wiem, czułem się lepiej. Kiedyś to było. Albo cofamy się do przyszłości, albo przeszłość sprowadzamy do teraźniejszości i myślimy, że to będzie działać. I często bierzemy ślepo wersety biblijne, kultura, która była kiedyś i chcemy wprowadzić do teraźniejszości, a to już nie działa. Wiecie, ponadczasowe są tylko Boże prawdy. Reszta, a więc ludzie, relacje, kultura, technologie, wszystkie poglądy, warunki życia i tak dalej, wszystko inne ulega zmianie. Każdego dnia muszę się aktualizować. Muszę na nowo po prostu, tak mówię, się zbazować, tak? Dlatego, że kiedy rano się budzę każdego dnia, mam świadomość tego, że spotkam znowu ludzi, spotkam się z ludźmi, będę musiał podjąć decyzję i muszę mieć punkt odniesienia, aby postępować mądrze. List do Jakuba mówi w ten sposób, w 3 rozdziale, 17 wersecie. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie mająca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A więc muszę się zaktualizować każdego dnia, aby się kierować pewnymi zasadami, aby iść w jakimś kierunku. Dzisiaj jest czas, kiedy mogę nawiązywać relacje z Bogiem. Dzisiaj jest czas, aby z Nim porozmawiać. Dzisiaj jest czas, aby przeanalizować moje życie. Dzisiaj jest czas, aby przeanalizować relacje. Dzisiaj jest czas, aby czegoś nowego doświadczyć z Nim. Dzisiaj. Wiecie, to Boża mądrość sprawia, że nasze życie nabiera nowej jakości. To dlatego jest tak, że chwilkę się nawracamy, wiele przywar, nałogów po prostu odchodzi. To Boża mądrość sprawia, że patrzymy na inne rzeczy, na rzeczy inaczej, inny sposób. Że chcemy się rozwijać, że chcemy się realizować, że prowadzimy się zdrowo. Nie palimy papierosów, nie pijemy, nie zapijamy się alkoholem, tak? Ale wolimy pobiegać, poćwiczyć, nie wiem, jakoś coś nie opychamy się jakimiś rzeczami niepotrzebnymi dla organizmu, ale zwracamy uwagę na to, co jemy, bo chcemy wyglądać lepiej. Dlatego chrześcijanki są takie ładne, a chrześcijanie przystojni. Po prostu człowiek się zmienia nawet na twarzy. Mamy mniej zmarszczków, tak? Nie muszą kupować drogie kremy jakieś, wydawać pieniądze. My tego nie musimy robić. Możemy się uśmiechać. Mamy powody do tego. Widzimy się, możemy się uśmiechać do siebie. Po prostu wszystko się zmienia na lepsze. Nasze małżeństwa się zmieniają. Kwitną. Relacje z innymi ludźmi się zmieniają. Wszystko to dlatego, że gdzieś Boża mądrość nas pracuje. Mamy Słowo Boże, które o tym mówi. Mamy kierunki, które mamy iść. I to sprawia Boża mądrość, że tak, a nie inaczej twoje życie wygląda. Amen? Gdzie codziennie następuje jakieś zmiany. Praktycznie codziennie rośnie mi zarost i muszę się ogolić. Nowe wyzwania są. W pracy zostaje nowy ołówek. Perspektywa nowa, mogę z niego wypisać go. Bak jest pusty. Trzeba go napełnić. Nowy obiad jest. Tak? Trzeba cię znowu ciągle te same obiady. To czas coś zmienić. Jakieś inne obiady ugotować. Nie, no te schabowe i kluski śląskie i kapusta modro. Może jakiś makaron z cukrem. Nie zostanie tak, jak jest. Okej? Okay? Wszystko się zmienia. Znaczy, zmienia się też forma nabożeństw. Od jakiegoś czasu zmieniło się coś tutaj, tak? W naszych nabożeństwach. Ktoś powie, czy forma jest ważna? Albo, a po co coś zmieniać w ogóle? Wiecie, i tak jest rzeczywiście, że wszystko się zmienia wokół nas, oprócz kościołów. Myślę, że Bóg w każdej formie się odnajdzie, ale ludzie nie. Bóg w każdej formie się odnajdzie. On się dotknie nad swoim duchem, kiedy klęczymy przed ołtarzem w kościele. Nie ma problemu. Albo też w kościele protestanckim jakimś. Nie ma problemu. Bóg się znajdzie w każdej formie, jeżeli człowiek szczerze woła do Niego, jeżeli wylewa przed Nim swoje serce, Bóg się go dotyka. Bóg nie zajmuje się formami jakimiś, że to musi być specjalnie jakaś forma, ceremonia, jakiś wzorzec. Wtedy On zadziała. On jest ponad tym. On jest duchem. Ludzie mają z tym problem. Nasze nabożeństwa się zmieniły troszkę i ktoś powie, a to taki koncert się robi, tak? Taka koncertowa forma. Czy ja bym zachęcił takie osoby, która myśli w ten sposób, żeby się wybrała na koncert dzisiaj. Jak wyglądają dzisiaj koncerty? Ja bym powiedział, że to, co się tutaj dzieje u nas na nabożeństwach, to raczej jest taka akademia. Gdzie się coś tam układa, robi się coś po prostu, żeby wszystko było tak uroczyście. Chociaż nawiasem mówiąc, przyznam się wam, że jak oglądam w telewizji na przykład taki koncert i widzę tych ludzi, którzy z tą pasją skaczą, krzyczą, uwielbiają, to znaczy ręce podnoszą, kogoś tam uwielbiają. Chcą dotknąć tych ludzi. Chcą się tam po prostu rzucić na tą scenę, czy na te osoby, które tam śpiewają, tego wokalistę czy wokalistkę. Ja widzę tą radość, jak widzę te zaangażowanie, oni tam przez wiele godzin muszą stać. Tłumy ludzi. Myślę sobie tak, jak to by było super, gdyby ci ludzie uwielbiali Jezusa. Gdyby z takim zaangażowaniem, z taką pasją, tak ochoczo, z takim poświęceniem uwielbiali Jezusa, gdyby tam Jezus odebrał chwałę. To by naprawdę było coś pięknego. Wiecie, możemy się zamknąć i zrobić z formy duchowość, ale możemy też coś zmienić. Zazwyczaj jest tak, że człowiek reaguje dwoma zmysłami. Najczęściej jest tak. Dwa zmysły są takie szczególne. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale 9 wersetu i czytamy, że głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co sobie nawet nie potrafi wyobrazić tego, to przygotował Bóg. I wiecie, to jest to, co przeżyła ta królowa Saby, tak? Która przyjechała i nie mogła wyjść z podziwu, jak widziała i jak słyszała to wszystko, co Salomon mówił. To, co widziała i to, co słyszało, sprawiło, że przerosło to jej wyobrażenie. Była zachwycona. Nie mogła wyjść z podziwu. Żeby było to na niej niesamowite wrażenie. Dwa zmysły. W Księdze Psalmów czytamy w 33 rozdziale psalmie, przepraszam, 1-3 wersetu czytamy: radujcie się w Panu sprawiedliwi. Prawem przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze. Grajcie Mu na 10-strunnej harfie. Śpiewajcie Mu pieśń nową. Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Czytamy tutaj, żeby Go uwielbiać Pana, radować się, że prawem przystoi chwała. Czytamy o tym, żeby dziękować Mu na instrumentach, na cytrze, na 10-strunnej harfie. Nie na 3, nie na 5, ale na taki maksymalnie, który chyba to było najwięcej, co mają harfy. 10 strun, żeby to miało. Takie głośno, żeby to brzmiało. Żeby mógł śpiewać pieśń nową. Nie jakoś tam 5-10 lat wcześniej, nie rok starą, ale nową pieśń. Żeby to było aktualne. Wiecie, ja myślę, że wtedy, żeby to robić z okrzykiem radosnym, głośno. Ja myślę, że to był czad. Biblijnie powinniśmy grać tutaj na harfie, tak? Żebyśmy chcieli przenieść przeszłość do teraźniejszości, a więc połączylibyśmy tę duchowość z czasem, który był, byśmy przenieśli te harfy tutaj, byśmy musieli grać na harfie i na cytrze. Ale gdyby Dawid żył dzisiaj i dzisiaj by to pisał, to na czym by on grał? Na czym by on grał? Co by tu było? Nie wiem, 10-strunna gitara? Nie wiem, to kolumny jeszcze raz takie? Co by było? Co by tu Dawid zrobił, żeby wyrazić radosny okrzyk chwałą Bożą? Coś, co ma siłę, co ma moc, aby uwielbić Boga. Co by on wymyślił tutaj? Strach się bać. Takie pytanie, czy to jest możliwe, żeby ktoś tu wszedł i powiedział: wow! Takie nabożeństwo! Wow! Myślałem, że wy tutaj jakoś, nie wiem, po cichu coś, a tu? Wow! Czy to jest możliwe? A wtedy bym powiedział: słuchaj, poczekaj, aż ci o kimś opowiem jeszcze. To dopiero jest wow. No ale ktoś powie znowu: ale to jest takie światowe. Taki świat po prostu, który chcemy prowadzić w Kościół. Widzisz, idąc na takie rozumienie, możemy powiedzieć, że światowe są również auta. A jednak lubimy jeździć wygodnie, nie wiem, z DVD. Czy to jest złe? Czy to jest złe? Widzisz, światowe są również telewizory. Ale tak się jakoś, nie wiem, jakoś nie chcemy już oglądać czarno-białych. Albo z takim tyłem. Moja żona już nie chce takiego tyłu i obiecałem, że już nie będzie. Wiecie, miałem pomysł, żeby wybić ścianę i go włożyć. Ale niestety ściana jest wąska. Wszyscy chcemy mieć już, wiecie, fajnie chcemy być HD, mieć tak. Oglądać po prostu najwyższej jakości. Po prostu, bo to jest przyjemność. Widzieć coś najlepszej jakości. A nie jakiś zaśnieżony TVN. Albo Polsat jakiś. I nie wiadomo, co tam się dzieje w ogóle. Panie wie coś, jak to jest żyleta, tak? Jakoś tak to nas pociąga, żyleta nas pociąga. Dziś światowiec również ubiorę i moda. A jednak lubimy się ładnie ubrać. Podziwiamy osoby, które ładnie się ubierają. Światowe są też, nie wiem czy wiecie, ale komputery. To jest coś, co jest na całym świecie. I w prawie każdym domu. I nawet po dwa. Światowe są też filmy. A jednak je oglądamy. A tam są różne sceny. Zabijają się. I tak dalej. Bądźmy czujni, ale bądźmy też mądrzy. Ja wierzę, że dzisiaj Kościół ma potencjał, który może uwielbić, wywyższyć swojego Boga. I powie, ale po co? Ale po co? Bo Jezus jest tego godzien, dokładnie. Jest godzien, aby przyjąć chwałę i cześć. Jest godzien, aby dać Mu to, co mamy najlepszego. W najlepszy sposób. Najlepsze, najnowocześniejsze, najlepsze jakościowo. Psalm 24 mówi w pierwszym wersecie. Poseł Dawid mówi, Pańska jest ziemia i to, co on napełnia. Świat i ci, którzy na niej mieszkają. Pańska jest ziemia i to, co on napełnia. I wracając do listu do Efezjan, 3 rozdziału, czytamy dalej. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznaje przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Być może jesteś osobą, która nie doświadczyła jeszcze wiary, ufności i nie czuje się, żeby miała taki dostęp do Boga pełną odwagą, z ufnością. Być może jesteś osobą, która nie poznała jeszcze Jezusa, przez którego się zrealizował odwieczny, zaplanowany przez wieki temu Boży plan. Dzisiaj jest czas, abyś mógł przystąpić do Boga odważnie. Boże, wczoraj przez Jezusa Chrystusa oddałem Mu swoje życie. Przychodząc do Niego i mówiąc Mu, Jezu, oddaję Ci moje grzechy, te złe czyny, które popełniłem. Chcę, aby moje życie było przemienione. Chcę być Tobie oddany. Chcę, abyś nadał mojemu życiu nową jakość. Chcę, aby moje życie było kwitło. Chcę doświadczyć Twojej mądrości. Chcę się cieszyć tym życiem. Dzisiaj jest czas, aby wejść w szczególną relację z Bogiem. I też do Ciebie, Kościele, którzy już podjęli taką decyzję, chciałbym zaproponować taką modlitwę o Bożą mądrość. W tym miejscu, w którym jesteś, w tej służbie, którą robisz, w tej posłudze, jakkolwiek to nazwiemy, w tym Twoim działaniu, które się realizujesz, aby Boża mądrość na Ciebie spłynęła. Wiecie, wtedy, kiedy Boża mądrość spływa, wszystko staje się prostsze, łatwiejsze, lżejsze. Nie męczy się człowiek. Wręcz ma pasję i radość, chęć realizowania się. Nie czuje się wypalony, że musimy coś swoimi siłami ciągnąć, robić, wymyślać. Kiedy człowiek jest zaopatrzony w Bożą mądrość, wszystko się układa. Jakoś to samo wypływa. Jakoś się samo organizuje. A kiedy przychodzą trudności i problemy, wiemy, co z tym zrobić. Salomo się nie męczył, to nie było dla niego obciążające. Myślę, że tak popłynął, że nawet za bardzo w pewnym momencie, ale to nie było dla niego ciężkie. To było, to wypływało, musiał to pisać. On musiał to, to chciał robić. Możesz chcieć to robić. Możesz być zaangażowany, bez trudu. Możesz dawać to, co najlepsze Bogu, bez trudu. Dobrze, czy są osoby, które chciałyby oddać swoje życie Jezusowi? Niech podniosą rękę. Dobrze, wstańmy. W kościele budźmy się do Pana, aby nas zaopatrzył. To jest czas, kiedy możemy zrobić krok do przodu. Ojcze, Ty postawiłeś przed nami zadania, Ojcze, Ty postawiłeś przed nami służbę, Ty postawiłeś przed nami, Panie, coś, co może czasami nas przerasta, co czasami nas męczy. Panie, ale my chcemy to robić chętnie, my to chcemy robić odpowiedzialnie, my chcemy, Panie, zrealizować to, jak najlepiej potrafimy. Panie, udziel nam mądrości, udziel nam, Panie, rozumu, udziel nam, Panie, umiejętności. Panie, przychodzimy do Ciebie i chcemy, abyś nas poprowadził dalej. Chcemy, Panie, aby nas aktualizował. Chcemy, Panie, aby wszystko było nowe, aby wszystko było dziś, abyśmy, Panie, byli na bieżąco z Tobą. I, Panie, abyś dawał nam to, co najlepsze, abyś, Panie, wydobywał z nas to, co najlepsze. I aby to było dla nas przyjemnością, było to dla nas radością, aby to dla nas było pasją, Panie. Abyśmy, Panie, mogli się rozwijać jako Kościół i budować siebie nawzajem. Byśmy mogli wszyscy dojść do poznania Jezusa Chrystusa, do uwielbienia Go w naszym życiu, aby to On odebrał chwałę, która Mu się należy. Panie, bo jesteś godzien przyjąć chwałę i cześć i uwielbienie. Jesteś godzien, Panie, przyjąć cześć i aby Cię wywyższać, aby Twój Kościół Cię uwielbił, aby Twój Kościół Cię wywyższył. To jest czas, Panie, abyśmy szli do przodu, abyśmy się nie zamykali, ale abyśmy, Panie, zrobili kroki do przodu. I, Panie, byśmy mogli się otworzyć, Panie, na Twoje prowadzenie. Abyś Ty odebrał chwałę. Aby, Panie, każdy, kto przychodzi, powiedział, wow, Panie, to jest, taki jesteś. Jesteś, taki masz możliwości. Taki jesteś niesamowity. A wszystko to się, Panie, przejawiało na różne sposoby. Przez Twój Kościół. Przez, Panie, ludzi, którzy tutaj są. Przez braci i przez siostry, Panie. Bo tak zaplanowałeś od wieków. To jest Twój plan, który jest czas, aby się realizował. Chcemy, Panie, być gotowi na to. Ty nas, Panie, prowadź i Ty odbierz chwałę, która się Tobie należy. Amen.